Kazanie numer 1293. Nieznane sposoby miłości. Kazanie wygłoszone w Dzień Pański rano 14 maja 1876 przez C.H. Spurgeon w metropolitańskim przybytku w Newington.
Nasz tekst na dzisiejszy poranek pochodzi z Jana 13, werset 7. Jezus odpowiedział mi, rzekł mu, czego ja teraz nie wiecie, ale dowiesz się później.
Te słowa naszego Pana zostały wypowiedziane w odpowiedzi na okrzyk zdziwienia Piotra: Panie, czy myjesz moje nogi? Był to bardzo naturalny wyraz zdziwienia, który nie zasługiwał na potępienie, ale jednocześnie nie była to bardzo mądra uwaga, bo chociaż był to cudownie protekcjonalny czyn ze strony Pana Jezusa, aby umyć nogi swoim uczniom, już uczynił większą protekcjonalność, przychodząc na ziemię w ogóle w postaci człowieka. Dla Syna Najwyższego zamieszkanie pośród śmiertelników w ludzkim ciele, zdolnego do przepasania się ręcznikiem i zdolnego do wzięcia miski i nalania do niej wody, jest to wiele większym cudem, niż powinien, będąc człowiekiem, odejść z stołu wieczerzy i działać jako sługa, myjąc stopy swoim uczniom. Gdyby Piotr zrozumiał, co jego mistrz prorokował i wyjaśnił mu, a mianowicie zbliżające się cierpienia i śmierć Pana, zauważyłby, że dla jego mistrza, aby wziąć ręcznik i umywalkę, niewiele było w porównaniu z tym, jak nałożył na siebie nasze nieprawości i został uczyniony ofiarą za grzech. Bardzo cię zaskakuje widok Pana chwały noszącego ręcznik, czy nie zdumiewa cię, jeszcze bardziej, widok go odzianego w fioletową szatę szyderstwa? Czy nie jesteś jeszcze bardziej zdumiony, widząc jego szaty zdjęte z niego i słysząc, jak woła na krzyżu, widzę wszystkie moje kości, patrzą i patrzą na mnie? To zdumiewające, że wziął miskę w górnym pokoju, ale z pewnością bardziej niezwykłe było to, że wziął kielich z ogrodu i pił całą jego gorycz, aż pocił się niejako wielkimi kroplami krwi spływającymi do gruntu. Umycie nóg uczniów wodą było z pewnością działaniem zaskakującym, ale przelanie krwi jego serca, aby obmyć nas wszystkich, było o wiele większe, ponieważ wiązało się to z jego śmiercią, złożeniem grobu z niegodziwcami i policzeniem przestępcy. Wyrażenie Piotra jest więc postrzegane jako bardzo naturalne, ale niezbyt głębokie. Drodzy bracia i siostry, czy nie sądzicie za bardzo prawdopodobne, że nasze piękne, pobożne przemówienia, które wydają nam się bardzo właściwe, wydają się naszym przyjaciołom bardzo godne pochwały, pewnego dnia okażą się jedynie gadaniem dziecka i nawet teraz ukazują się tak Panu Jezusowi? Te wyborne powiedzenia i święte zdania, które czytaliśmy z podziwem i bardzo cenione, nawet one nie są podobne do słów Jezusa ze względu na ich solidną wewnętrzną wagę i wartość, ale pod innymi względami mogą wydawać się o wiele mniej piękne niż teraz. Sam udowodniłem w różnych humorach i nastrojach, że te same rzeczy, które wydawały mi się tak głębokie i łaskawe, czasami wydawały się jednostronne, płytkie lub wątpliwe. Po części wiemy, a po części prorokujemy, że nasze najwyższe osiągnięcia są tutaj małymi dziećmi i nawet dla bliskiego ucznia, głęboko doświadczonego chrześcijanina, czcigodnego człowieka lat i łaskawie namaszczonego nauczyciela kościołów, nie ma miejsca na przechwalanie się. Zauważmy następnie, że nasz Zbawiciel odpowiedział na przemówienie Piotra słowami tekstu, które są tak samo godne podziwu ze względu na ich ton, jak i ich sprawę. Co powinniśmy bardziej podziwiać w tej odpowiedzi, jej łagodność czy jej majestat? Ku nieświadomej prostocie Piotra, jak łagodny jest. Co ja wiem, nie wiesz teraz, ale dowiesz się później. A jednak jak po królewsku konfrontuje się z sprzeciwem Piotra i jak wyraźnie jego majestatyczna osobowość odrzuca zbyt rzucającą się w oczy indywidualność Piotra. Co ja wiem, nie wiesz teraz. Jak doskonałe połączenie majestatu i łagodności. Kto powie, który z kolorów jest lepiej ułożony? Taka jest zawsze droga naszego Pana Jezusa. Przez życie, umiłowany, Odkryjesz, że ilekroć Jezus Chrystus przyjdzie, aby cię skarcić, zrobi to z mocą, ale delikatnie. Będzie przemawiał jako przyjaciel i król. Poczujesz zarówno Jego miłość, jak i Jego autorytet i uznasz moc Jego dobroci i Jego wielkości. Jego uśmiech nie sprawi, że będziesz przypuszczać, ani Jego królewskie spojrzenie nie sprawi, że będziesz drżał. Znajdziesz Jego lewą rękę, która cię wspiera, podczas gdy w Jego prawej zobaczysz Jego cesarskie berło. Błogosławiony Zbawicielu, czy jesteś łagodniejszy czy bardziej majestatyczny, nie możemy powiedzieć, ale z pewnością w naszych sercach jesteś zarówno dobry, jak i królewski, słodki i suwerenny, łaskawy i chwalebny. Przejdźmy teraz do samych słów. Przyjrzeliśmy się ich okolicznościom i ich zachowaniu. Teraz zważymy ich sprawę. Same słowa nasunęły mi wiele myśli, a wśród nich po pierwsze, że w czynach naszego Pana jest wiele, czego nie możemy zrozumieć. Nasz tekst jest nie tylko prawdziwy o umyciu nóg, ale jest prawdziwy w odniesieniu do wszystkiego, co czyni nasz Pan, czego ja teraz nie wiecie. Możemy znać zewnętrzną część tego, co robi lub myślimy, że robimy, ale w Jego działaniach jest więcej, niż ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić. To, co zewnętrzne, to nie wszystko, co jest owinięte wewnątrz, inne miłosierdzie, które dostrzegamy, a jeszcze większe miłosierdzie, jeszcze nam nieznane, przemierzacie ziemię Kanaanu. Pijecie z Jego rzek i orzeźwiacie się Jego zbożem, winem i oliwą, ale piękna ziemia ukryła bogactwa, jej kamienie są z żelaza, a z jej wzgórz można kopać miedź. Strumienie, z których pijesz, czerpią najchłodniejsze wody ze źródeł, które ujmują głęboką, pod którą leży. Jeśli wiesz w jakimś stopniu, co robi Jezus, cała tajemnica nie jest całkowicie odsłonięta przed twoimi oczami. Istnieją fałdy Jego wielorakiej łaski, które jak dotąd nie zostały otwarte. Dzieło Jezusa jest ponad tobą, jest niższe niż twój upadek, wyższe niż twoje pragnienie, przewyższa cię i jest dla ciebie zbyt wysokie. Po prostu nie możesz osiągnąć Jego miary. Któż może, szukając, odkryć ją do perfekcji? Nasz brak wiedzy o boskich uczynkach jest szerokim tematem i nie będę próbował zgłębiać jego granic, ale powstrzymam się przez tekst. Bracia i siostry, Bóg czyni wiele rzeczy, których teraz nie możemy zrozumieć i prawdopodobnie nigdy nie zrozumiemy. Na przykład, dlaczego na początku dopuścił zło i nadal je toleruje? Na to pytanie boska odpowiedź brzmiałaby, czego ja nie wiecie. Zostaw to w spokoju. Naszą najwyższą mądrością jest być ignorantem, gdzie Bóg nas nie oświecił. To wielka głupota udawać, że kiedy nas tam nie ma, nie żyje człowiek, ani człowiek, który ma choćby przybliżenie do zrozumienia straszliwej tajemnicy istnienia zła moralnego. Żaden umysł nie może sięgnąć dna tej otchłani. Jest nieroztropny, kto odważy się na zanurzenie. Zostaw ten straszny sekret w spokoju. Nie możesz znieść białego ciepła, które płonie wokół niego. Wielu ludzi straciło oczy rozsądku, próbując zajrzeć do tego ognistego pieca. Co masz wspólnego z tym, co Bóg przed tobą ukrywa? To sprawa Boga, nie twoja. Sprawa została zrealizowana, zanim się urodziłeś, a ten, który na to pozwolił, może odpowiedzieć za siebie, jeśli mu na tym zależy. A w odniesieniu do predestynacji, że Bóg zarządza wszystkimi rzeczami i ma przed oczami wykres wszystkiego, co było, jest lub będzie, jest najbardziej prawdziwe. Ale kto zna głębię uprzedniej wiedzy i przeznaczenia? Usiąść i rozszarpać wieczne cele na kawałki, kwestionować ich sprawiedliwość i kwestionować ich mądrość jest zarówno szaleństwem, jak i śmiałością. Tu ciemność gęstnieje i wychodzi z niej proklamacja, czego ja nie wiecie. To, co objawione, należy do nas i do naszych dzieci, ale co do tego, co nieobjawione, jeśli jest na chwałę Bożą coś ukryć, niech to będzie ukryte. Jezus rozdarł zasłonę miejsca świętego i w tajemnicy boskiej miłości możesz teraz swobodnie wyjść. Ale innych zasłon, których On nie rozdziera, nie wolno wam dotykać. Niektóre prawdy Boże są zamknięte dla naszego zrozumienia, tak jak Arka Przymierza była zamknięta dla wścibskich oczu. Nie naruszajmy ich świętości, abyśmy nie spotkali zguby ludzi z Betrzemesz, ale chrońmy ich jako bezcennych skarbów, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo, które spoczęło na domu Obededoma. Ta sama uwaga odnosi się do wielkich planów Boga w opatrzności. Jest zadowolony w proroctwie, aby powiedzieć nam, co miał na myśli przez swoją opatrzność i być może jedną z radości przyszłego stanu będzie ujrzenie ręki Boga w całym nurcie historii. Ale kiedy zdarzają się incydenty, nie możemy oczekiwać, że zrozumiemy ich dryf i pochodzenie. Cudowny gobelin historii ludzkości, utkany w całości w krośnie nieskończonej mądrości Bożej, zadziwi zarówno ludzi, jak i aniołów, gdy zostanie ukończony. Ale dopóki nie jest jeszcze ukończony, nie będziemy w stanie wyobrazić sobie gotowego wzoru. Z pomiędzy tych kół opatrzności, które są pełne oczu, słyszę głos, który powiedział, czego ja teraz nie wiesz. Ograniczymy się więc do miłosnych uczynków Pana Jezusa Chrystusa, gdyż to, co Pan czynił z Piotrem, nie było zbyt tajemnicze, ani czynem o transcendentnej mocy, ani surowej sprawiedliwości. Pokornie opasywał się ręcznikiem i wlewał wodę do miednicy, aby umyć stopy swoim wyznawcom. Była to bardzo prosta sprawa i najwyraźniej akt bardzo łaskawy, uprzejmy i protekcjonalny. A jednak, nawet jeśli chodzi o to, Jezus powiedział, czego ja teraz nie wiecie. Moi bracia i siostry, nawet czynów naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego łaskawości nie do końca rozumiemy. Ach, pomyśl chwilę, jak możemy? Czy miłość naszego Pana nie zawsze przewyższa naszą wiedzę, ponieważ On sam jest największą ze wszystkich tajemnic? Pozwólcie, że przeczytam wam te słowa, Jezu, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że wyszedł od Boga i poszedł do Boga, wstał z wieczerzy i odłożył swoje szaty, wziął ręcznik i przepasał się. Czy rozumiesz wyższe, a dolne punkty tej transakcji? Musisz zrozumieć je obie, zanim zobaczysz, co On uczynił. Jezus wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce. Czy widzisz chwałę tego? Jezus, nasz Pan, był świadomy tego, że Jego Ojciec uczynił Go głową nad wszystkim w swoim kościele i że położył władzę na swoich ramionach i dał Mu klucz Dawida, aby mógł otworzyć, a nikt nie zamknął, i nie człowiek otwarty. Wiedział z całą pewnością, że za Jego pasem machały klucze nieba, śmierci i piekła i że wypełniwszy polecenie wiecznego Boga, miał wrócić do swojego tronu. Zrozumiałeś pomysł? Czy dostrzegasz chwałę, której Jezus był świadomy? Jeśli tak zrobiłeś, zstąp jednym długim ruchem On, ten Pan wszystkiego, mając wszystko w swoich rękach, zdejmuje swoje szaty, rezygnuje z pospolitego ubioru zwykłego człowieka i umieszcza się w rozbieraniu sługi. Nosi ręcznik, aby mógł czekać na swoich uczniów. Czy możesz iść za nim z takiej wysokości na taką głębokość? Przełożony na wschodzie nigdy nie myje stóp gorszemu. Chrystus zachowuje się tak, jakby był gorszy od swoich przyjaciół. Zachowuje się tak, jakby był gorszy od tych biednych rybaków, tych głupich uczonych, którzy uczyli się tak powoli i z którymi spędził tyle czasu, a jednak nie znali go tych 12 mężczyzn, którzy wkrótce zapomnieli o tym, co wiedzieli i potrzebowali jego wyjaśnienia, ponownie i znowu, linijka za linijką i nakaz za nakazem. Umiłowawszy ich do końca, pochyla się do granic wytrzymałości i pochyla u ich stóp, aby oczyścić ich nieczystości. Kto, mówię, może obliczyć głębokość tego zejścia? Nie możesz wiedzieć, co Chrystus dla ciebie zrobił, ponieważ nie możesz pojąć, jak wysoki jest z natury. Nie możesz też odgadnąć, jak nisko pochylił się w swoim upokorzeniu i śmierci. Ze skrzydłem orła nie mogłeś wznieść się tak wysoko, aby ujrzeć go jako Boga nad wszystkimi, błogosławionego na wieki, siedzącego po prawicy Ojca, uwielbianego przez cherubinów i serafinów. Nie mogłeś też nurkować, nawet gdybyś odważył się zanurzyć w otchłań, dopóki nie osiągnąłeś głębokości, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A jednak musisz jakoś znać odstęp, który miałem powiedzieć, nieskończoność między tymi dwoma punktami wysokości i głębokości, zanim będziesz mógł wiedzieć, co Jezus dla ciebie zrobił. Co więcej, pomyśl chwilę. Czy coś, co Jezus rozumiał, kiedy to robił? Urodził się jako dzieciątko w Betlejem, ale kto wiedział, co zrobił w żłobie? Kilku pasterzy i dwóch lub trzech uprzywilejowanych świętych rozpoznało w dzieciątku Zbawiciela, ale dla mas ludzkości był on nieznany. Bóg przyszedł na ziemię i aniołowie zaśpiewali jego przyjście, ale o ziemio, twój Pan mógł ci powiedzieć, czego ja teraz nie wiesz. Żył tu życiem syna stolarza, że życie było najdostojniejszym wydarzeniem w całej ludzkiej historii, ale ludzie nie wiedzieli, co to jest ani co oznacza. Świat go nie znał. Wyszedł, by głosić Ewangelię. Czy wiedzieli, kto przemawiał tak, jak nigdy nie mówił człowiek? Czy zrozumieli, co on powiedział? Ach nie. Został ukryty przed ich oczami. W końcu odłożył na bok życie, które tak dziwnie odebrał. Któż znał przyczynę jego śmierci na krzyżu? Czy nawet jego uczniowie wiedzieli, chociaż on im powiedział? Kiedy ziemia zatrzęsła się i groby zostały otwarte przez jego ostatnie wołanie, czy nawet jego wyznawcy zrozumieli, jaką ofiarę złożono? Nie, a dopóki duch nie został na nich wylany z wysoka, nie rozumieli, że Chrystusowi wypada cierpieć. O wszystkim, co zrobił, mógł powiedzieć każdemu ze swoich uczniów, czego ja teraz nie wiecie. Odnosi się to również do każdego oddzielnego daru, jaki miłość naszego Pana dała swojemu ludowi. Zostałeś usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie, ale czy w pełni znasz cudowną sprawiedliwość, jaką obdarzyło cię usprawiedliwienie przez wiarę? Jesteście zaakceptowani w umiłowanym, ale czy ktoś z was kiedykolwiek zdawał sobie sprawę, co to znaczy mieć pełną akceptację u Ojca? Wiem, że uświadomiłeś sobie ten fakt i cieszyłeś się z tego, ale czy wiedziałeś, tak, czy możesz poznać pełną słodycz Jego znaczenia? Jesteś jednym z Chrystusem i członkami Jego ciała. Czy rozumiesz to? Jesteście współdziedzicami z Chrystusem. Czy znasz pełne znaczenie tego? Jest z tobą zaręczony w małżeństwie na wieki. Czy wiesz, co to znaczy? O nie, te cuda Jego miłości, słyszymy o nich i wierzymy im, ale co robię, powiedział, teraz nie wiesz. Nasz Pan dokonuje wielkich rzeczy, przygotowując nas do wyższego stanu egzystencji. Wkrótce pozbędziemy się tego nikczemnego ciała i zostaniemy uwolnieni z tego wąskiego świata, przejdziemy do sfery bardziej odpowiedniej dla naszego życia narodzonego w niebie, gdzie będziemy towarzyszami aniołów i obcujemy z duchami sprawiedliwych uczynionych doskonałymi i będziemy służyć Pan dzień i noc w Jego świątyni. Ale czym będzie chwała, tego nie wiemy, bo ucho jej nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce nie poczęło. Co do przygotowań, które w nas trwają, abyśmy byli na to przygotowani. W stanie wzniosłym, wiemy, że są one kontynuowane, ale nie możemy jeszcze zobaczyć ich przebiegu, ich odrębnych tendencji i ich ostatecznych problemów. Instrument nie rozumie tunera. Tuner wydobywa ostre dźwięki z tych nieuporządkowanych strun, ale wszystkie te zgrzytliwe nuty są niezbędne do uzyskania harmonijnego stanu, który zamierza wytworzyć. Gdyby niezgodności nie zostały odkryte, muzyka przyszłości byłaby zepsuta. Moi bracia i siostry, jeśli chodzi o wszystko, co uczynił Chrystus, prawdą jest, czego ja teraz nie wiecie. Och, Gdyby jego dzieło było małe, moglibyśmy to zmierzyć. Gdyby jego miłość była skąpa, moglibyśmy to wiedzieć. Gdyby jego mądrość była skończona, moglibyśmy ją osądzić. Ale gdzie wszystko się skończyło, kto może udawać, że wie? Pamiętaj, że w naszym zbawieniu sam Chrystus jest sumą i substancją. W nim każdy atrybut Jego boskości zostaje w pełni wykorzystany. Czyni to swoją chwałą, uznając nasze zbawienie za Jego koronę i klejnoty koronne, a zatem wcale nie jest cudowne, że nie wiemy, co On czyni. Nasza druga myśl jest słodka. Nasz brak zrozumienia nie zapobiega skuteczności dzieła naszego Pana. Co ja wiem, teraz nie wiesz. Piotr nie wie, co robi Chrystus, kiedy myje nogi, ale mistrz myje je tak samo czysto, czy Piotr to rozumie, czy nie. Jezus nie powiedział, tam, Piotrze, nie rozumiesz, co robię, myjąc twoje stopy, więc nie umyję ich, dopóki tego nie zrobisz. Nie? Nie. Idzie dalej z umywalką i ręcznikiem i myje je do czysta, chociaż Piotr nie wie dlaczego. Czy nie jest to wielkie miłosierdzie, bracia i siostry, że błogosławieństwa, którymi obdarza nas Chrystus, nie są zależne od naszej zdolności do ich zrozumienia? Po prostu rozejrzyj się trochę po świecie i zobacz, jaka to prawda. Matka ma małe dziecko na kolanach i myje mu twarz. Dziecko nie lubi wody i płacze. Ach, kochanie, gdybyś to zrozumiała, uśmiechnęłabyś się. Dziecko płacze i szarpie się w ramionach matki, ale mimo to jest myte, matka nie czeka, aż dziecko się dowie, co robi, ale kończy swoje dzieło miłości. Tak samo Pan często wykonuje na nas boskie czyny, a my ich nie doceniamy, ani nie jesteśmy zadowoleni. Może nawet walczymy z Jego dziełem miłości, ale mimo to On wytrwa i nie odwraca ręki z powodu naszego płaczu. Czy drzewo rozumie przycinanie? Czy ziemia obejmuje orkę? Jednak przycinanie i orka dają dobre rezultaty. Lekarz staje przy łóżku chorego i podaje mu lekarstwo, które jest niesmaczne i które w swoim działaniu powoduje, że pacjent czuje się gorzej niż przedtem. Cierpiący nie może tego zrozumieć i dlatego wyciąga nieszczęśliwe wnioski. Ale moc lekarstwa nie zależy od zrozumienia przez pacjenta jego właściwości i dlatego dobrze mu zrobi, choć dziwnie go dziwi swoim dziwnym sposobem działania. Jeśli głupiec zje swój obiad, zaspokoi to jego głód tak samo, jak gdyby był filozofem i rozumiał procesy trawienia. To wielkie miłosierdzie. Bo większość ludzi nigdy nie zostanie filozofami. Nie jest konieczne, aby człowiek uczył się w naturze spalania, aby być ogrzanym ogniem. Człowiek może nie znać praw światła, a mimo to widzieć. Może nic nie wiedzieć o akustyce, a mimo to szybko słyszeć. Pasażer, który nie zna zaworu z koła, wsiada do wagonu na stacji i zostanie przyciągnięty do końca podróży przez lokomotywę. Jak gdyby uczył się mechaniki. Tak samo jest w świecie duchowym i naturalnym. Skuteczność sił duchowych nie zależy od naszej zdolności do ich zrozumienia. Wspomniałem o tym bardzo prostym fakcie, ponieważ naprawdę musimy o tym pamiętać. Tak bardzo wiemy, lub myślimy, że jesteśmy, że uważamy za tak istotne, abyśmy osądzali to, co czyni Pan. Ach! Drodzy bracia i siostry, są rzeczy ważniejsze niż to. Lepiej ufać, poddawać się, być posłusznym, kochać niż wiedzieć. Zostawcie samego Pana. Robi dość słusznie, bądź tego pewien. Czy ma być przesłuchiwany i ponownie przesłuchiwany przez nas? Czy mamy osądzać Jego sąd? Czy odważymy się domagać się odpowiedzi na nasze bezczelne pytania i mówić? Dlaczego to i dlaczego tamto i dlaczego tamto? Czy był Bogiem, gdyby poddał się takiemu badaniu? Jeśli nazywamy się Jego uczniami, jak możemy usprawiedliwiać ducha, który skazuje naszego Pana? Zachowaj spokój i wiedz, że On jest Bogiem. Co więcej możesz wiedzieć? Pamiętaj, że rzeczy, które rozumiesz, są dla Twojego dobra, ale mogą przynieść Ci tylko niewielką korzyść, ponieważ same w sobie muszą być małe, inaczej nie będziesz w stanie ich zmierzyć. Kiedy przyjdzie do Ciebie wielkie, głębokie dobro, nie będziesz w stanie tego pojąć, ponieważ Twoje rozumienie jest wąskie. A jednak będzie to tym bardziej błogosławieństwo, że nie wiesz o tym. Józef zniknął, a oto jego cholerny płaszcz. Bez wątpienia jest rozdarty na kawałki. Wszystkie te rzeczy są przeciwko mnie. Ach, jak moje serce jest złamane stratą mojego kochanego dziecka. Nie mogę tego zrozumieć. To nie może być właściwe, tak gada biedny Jakub, ale i tak było dobrze. Józef był na pewnej drodze do tronu Faraona i zaopatrywania swoich braci w ziemi egipskiej. Tak jest z wami, moi bracia i siostry, w waszej obecnej próbie i ucisku. Nie możesz tego teraz zrozumieć, ale to nie ma znaczenia. Wypracowuję dla ciebie o wiele bardziej przewyższającą i wieczną wagę chwały. Zadowolić się tym, że wiara rządzi i wiedza czekają, a to, czego nie znasz teraz, dowiesz się w przyszłości. Trzecią myślą jest to, że nasz nie wiedzieć, co Pan nie powinien nigdy wzrącać naszego zaufania do Niego. Mam nadzieję, drodzy bracia i siostry, że nasza wiara w Chrystusa nie opiera się na naszej zdolności zrozumienia tego, co On czyni. Jeśli tak, to obawiam się, że to wcale nie jest wiara, ale zwykłe ćwiczenie zarozumiałego cielesnego rozumu. Niektóre rzeczy, których dokonał Pan, niosą na pierwszy rzut oka wrażenie Jego nieskończonej miłości, ale mam nadzieję, że teraz znasz Go wystarczająco dużo, aby móc uwierzyć, że tam, gdzie nie ma widocznych dla Ciebie śladów miłości, Jego miłość jest na pewno tam. Cieszę się z tej części mojego tekstu, która brzmi tak, co robię. To umycie stóp nie było dokonywane przez Bartłomieja czy Natanaela, było to osobistym aktem samego Pana. Teraz, kiedy mistrz i Pan to robią, kto powinien zadać pytanie lub zasugerować dochodzenie? Musi być słuszne, jeśli robi to, że kwestionowanie jego postępowania byłoby obrazą jego majestatycznej miłości. Czy znasz Chrystusa? Wtedy poznasz charakter jego czynów. Czy znasz swojego Pana? Wtedy masz pewność, że nigdy nie będzie działał nieuprzejmie, niestosownie lub niemądrze. Nigdy nie może posłać niepotrzebnego smutku ani bezmyślnie wywołać łzy. Czy on może? Tu zatem pytanie nie brzmi, dlaczego to się robi? Ale, kto to robi? A jeśli Pan to robi, nie możemy mieć wątpliwości co do doskonałości Jego zamiaru. Wierzymy, że ma rację, kiedy nie widzimy, że tak jest. Jeśli nie ufamy Mu zbyt daleko poza tym, co wiemy, pokaże, że nasza ufność w Nim jest bardzo ograniczona. Kiedy ktoś jest posłuszny drugiemu tylko dlatego, że wybrał posłuszeństwo i uważa to za słuszną rzecz, w ogóle nie ma ducha ukrytego posłuszeństwa. A kiedy ktoś zwierza się drugiemu tylko w takim stopniu, w jakim widzi, że jest bezpieczny, obcy jest mu dorozumiana pewność siebie. Zaufanie ma swoją sferę poza granicami wiedzy. Tam, gdzie ustaje sąd, zaczyna się wiara. Co ja wiem, nie wiesz teraz. Ach, umiłowana z naszych dusz, powiedziałaś w tym prawdę, ale możemy ci odpowiedzieć, że wiemy i jesteśmy pewni, że to, co czynisz, jest w najwyższym stopniu dobre. Po czwarte, nasz brak zrozumienia, co nasz Pan na ogół najbardziej pokazuje w odniesieniu do Jego osobistych stosowań do nas. Czego teraz nie wiesz odnosi się do Jego obmycia stóp Piotrowi. Bracia i siostry, jeśli jest coś, czego nie do końca dobrze zrozumiemy, to jest to coś, co dotyczy nas samych. Jesteśmy zbyt blisko domu, aby wyraźnie widzieć. W tym przypadku patrzący widzi więcej niż gracz. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej oceniamy charakter, stanowisko i potrzeby innej osoby niż o sobie. O twarzy Mojżesza mówi się, że wszyscy widzieli, jak świeciła, tylko jeden człowiek, a to był Mojżesz, ponieważ nie mógł zobaczyć własnego oblicza. Tak więc, jeśli twarz mężczyzny jest czarna dla wszystkich oprócz siebie, nie widzi swoich plam. Nie możemy dokładnie oszacować siebie, a zatem nie możemy oczekiwać, że kiedy Chrystus ma z nami do czynienia osobiście, powinniśmy być w stanie zrozumieć, co On nam robi. Poza tym, jeśli Pan postępuje z nami w sposób ucisku, jesteśmy na ogół w niekorzystnym stanie umysłu do formułowania jakiegokolwiek osądu, będąc z reguły zbyt niespokojnym umysłem przez samo utrapienie. Kiedy pacjent szpitala jest pod nożem, kiepsko ocenia konieczność operacji lub umiejętności chirurga. Później, kiedy rana się zagoi, będzie osądzał lepiej niż jest w stanie zrobić, gdy nóż po prostu przecina nerw, ścięgno i kość. Nie oceniaj niczego przed czasem. Nie jesteś w stanie osądzać i dlatego nie próbuj tego. Kiedy boli cię pod wędką, twoje opinie, szacunki i prognozy są mniej więcej tak samo zależne, jak świst wiatru czy szum fal. Przestańcie osądzać, kalkulować i przeczuwać, wierzcie, że ten, który wyświęca nasz los, zarządza wszystkim w dobroci i mądrości. Nie dziwię się, że Piotr był zdziwiony i nie mógł zrozumieć postępowania swego Pana, ponieważ dla aktywnego i energicznego umysłu zawsze trudno jest dostrzec mądrość bycia zmuszonym do niczego. Oto człowiek, który potrafi zaciągnąć sieć na brzeg pełen dużych ryb i zamiast używać siły, musi siedzieć spokojnie i nic nie robić. Peter, wytrzymały, energiczny robotnik, musi siedzieć jak dżentelmen lub kaleka i nic nie robić. On nie rozumie. Był bardzo użyteczny i myśli, że mógłby być użyteczny teraz. W każdym razie mógł poczekać przy stole, nieść miskę lub umyć nogi swoim towarzyszom, jeśli trzeba. Ale musi siedzieć spokojnie i nic nie robić, a tego nie rozumie. Bracia i siostry, najcięższa praca, jaką musi wykonać człowiek, który chce służyć Panu Jezusowi, to stać z boku w przymusowej bezczynności i nie brać udziału w tym, co się dzieje. Trudno jest postawić na półce wśród popękanej zastawy i nie być bardziej użytecznym niż zepsute naczynie, a mimo to czujesz, że mógłbyś się przydać, gdybyś miał tylko siłę, by opuścić swoją komnatę. Dumny pomysł, że byłeś cudownie użyteczny, kusi cię, by narzekać na to, że leżałeś wśród tarcicy. I czujesz, że to bardzo tajemniczy biznes. Co gorsza, Piotr nie tylko nie może nic zrobić, jest on odbiorcą od innych i musi być przez nich obsługiwany, a przede wszystkim przez swojego mistrza, któremu innym razem lubił służyć. Umycie nóg musiało wydawać się takiemu rybakowi jak Peter dziwnym luksusem. Mówił, czy nie mogę zrobić tego sam? Nie jestem przyzwyczajony, by na mnie czekano. Siedzenie tam i nie robienie nic, a jednocześnie zajmowanie się opieką drugiego człowieka, musiało być dla niego pozycją niezwykłą. Dla aktywnego mężczyzny bardzo nieprzyjemna jest niezdolność do pracy i uzależnienie od innych w każdym najmniejszym szczególe i konieczności życia. Pożyczanie cudzej siły i opodatkowanie cudzej opieki nie jest pożądane. Potrzeba niespokojnych modlitw i budzenia myśli pełnych litości wydaje się dziwna tym, którzy przywykli raczej robić niż cierpieć. Dlaczego, wydajesz się mówić, modliłem się za nich. Pracowałem dla nich. Czy teraz mają się za mnie modlić i pracować? Karmiłem owce. Czy owce mnie nakarmią? Umyłem stopy świętych. Czy umyją moje? Czy mam być zależny od innych i nie być w stanie podać ręki ani kiwnąć palcem? No cóż, nie wolno nam zadawać pytań, ale bardzo chętnie to robimy. Nie wiemy i stajemy się dociekliwi, ale Zbawiciel mówi, czego ja teraz nie wiesz. Przez cały czas w naszych umysłach jest bardzo widoczne poczucie nieistotności i niegodności, co sprawia, że otrzymanie łaski jest bardziej kłopotliwe. Co? Pyta Piotra, Ja, niegodny Piotrze, mam być obmyty przez Pana Jezusa Chrystusa? Tak więc wydaje się nam, grzesznikom niegodnym, dlaczego lud Boży miałby o mnie myśleć i uważać na mnie? Dlaczego Pan sam raczył pościelić moje łóżko w mojej chorobie? Dlaczego Jego błogosławiony Duch zniżył się, aby być moim pocieszycielem, stosując wobec mnie drogocenne obietnice? Po co mi to wszystko? Nie rozumiemy tego. Jesteśmy pogrążeni w zdumieniu i nie jest cudem, że jesteśmy. A jednak, drodzy bracia i siostry, jeśli nasze oczy są otwarte, bolączki Pana nie są przecież tak cudownie tajemnicze, bo potrzebujemy oczyszczenia i oczyszczenia, tak jak Piotr potrzebował obmycia nóg. Bardzo potrzebujemy świętego oczyszczenia miłości Jezusa, aby usunąć codzienne skazy. Czasami próby w interesach, smutna żałoba, akty niewdzięczności, bóle choroby lub depresja ducha są tylko misą, wodą i ręcznikiem, w których nasz Pan myje nasze stopy. Jesteśmy czyści przez krew Jezusa, ale codziennego oczyszczenia wciąż potrzebujemy. To cud, że niektórzy z nas kiedykolwiek wyszli z pieca, ponieważ nasz żużel jest tak obfity. Nie zdziwię się, jeśli często będę znajdował się pod cepem, bo słomy i plew jest we mnie pod dostatkiem. Niektóre metale są tak podatne na rdzawienie, że nic dziwnego, że często są oksydowane. Niektóre gleby wymagają długiej orki, ponieważ są bardzo podatne na zbrylanie i twardnieją, dlatego należy je rozdrobnić. Tak jest z nami. Jest potrzeba tego, co robi Pan. W przypadku Piotra istniała potrzeba społeczności, ponieważ nasz Pan powiedział, jeżeli was nie obmyję, nie będziecie mieć ze mną udziału. Nie możesz mieć społeczności z Chrystusem, jeśli On nie zrobi tego lub tamtego dla ciebie. Nie, zwłaszcza jeśli On cię nie wypróbowuje, bo jak możesz poznać cierpiącego Zbawiciela, jeśli sam nie cierpisz? Komunia z cierpiącym Odkupicielem jest promowana przez nasze osobiste utrapienia. Po raz kolejny zaistniała potrzeba, aby Piotr i reszta nauczyli się lekcji umywania nóg ich braciom, widząc, jak Pan myje ich. Żaden człowiek nie może słusznie umyć cudzych stóp, dopóki jego własne stopy nie zostaną obmyte przez Zbawiciela. W Królestwie Chrystusa jest to prawo, że musi być doświadczenie, zanim będzie można osiągnąć biegłość. Musisz być pocieszony albo nie możesz pocieszyć. Musisz znaleźć dla siebie miłosierdzie, inaczej nie możesz prowadzić innych w poszukiwaniach. Musisz być umyty albo nie możesz się myć. Tak więc istniały dobre powody dla czynu naszego Pana, ale Piotr ich nie widział, ani też motywy dyspensacji naszego Pana wobec nas nie zawsze pojawiają się na powierzchni. Kiedy sam Jezus obcuje z nami, zwłaszcza gdy jest to na drodze próby, my tego nie rozumiemy, a On musi powiedzieć, czego ja teraz nie wiesz. Naszą ostatnią myślą na teraźniejszość jest o tym i o wiele innych pewnego dnia zostaniemy poinformowani. Co ja wiem, nie wiesz teraz, ale dowiesz się w przyszłości. To w przyszłości może nastąpić bardzo niedługo. Piotr w ciągu kilku minut wiedział, co Jezus miał na myśli, ponieważ powiedział do niego, wiesz, co ci uczyniłem? Jeśli ja, wasz Pan i Mistrz, umyłem wasze nogi, powinniście także umyć sobie nawzajem nogi. Tak więc światło nie trwało długo. Dlaczego tak się spieszysz, gdy jesteś w tarapatach, aby zacząć wyjaśniać zły powód postępowania Boga, kiedy, jeśli będziesz tylko czekać, w krótkim czasie poznasz właściwy powód? Dziecko jest w złym humorze, ponieważ ojciec ustanowił regułę, której nie wyjaśniono. I tak siada, dąsa się i myśli o jakimś nieżyczliwym motywie ze strony ojca. Za minutę lub dwie, po tym, jak to wszystko zrozumie i musi zjeść własne słowa, wyznaje, jak źle z mojej strony przypisywać taką nieuprzejmość mojemu drogiemu kochającemu ojcu, który zawsze szuka mojego dobra. Jeśli pospiesznie zaczniesz rozumować na temat dyspensacji twojego Pana, będziesz musiał cofnąć całe swoje rozumowanie i będziesz musiał udręczyć swoją duszę z powodu tego, że jesteś tak pochopny. Dlatego poczekaj chwilę, bo będziecie wiedzieć w przyszłości, a to w przyszłości może być bardzo bliskie. Piotr lepiej rozumiał, jak jego mistrz umył nogi po swoim smutnym upadku i potrójnym zaprzeczeniu. Nie powinienem się dziwić, że kiedy Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra, a on wyszedł i gorzko zapłakał, skruszony uczeń powiedział do siebie: teraz zaczynam rozumieć, dlaczego mój Pan umył mi nogi. Kiedy spostrzegł, jak bardzo potrzebuje prania, cenił znak, który dał mu jego Pan. Widział swoje własne słabości i niedoskonałości tak, jak nie widział ich wcześniej, ponieważ powiedział: chociaż wszyscy ludzie powinni być obrażeni, ale ja nigdy nie będę obrażony, ale po swoim smutnym zaprzeczeniu wiedział, że jest skłonny do błędu jak reszta braci. W pewnym momencie swojego doświadczenia prawdopodobnie odkryjesz wyjaśnienie swoich obecnych przeciwności. Kiedy Pan spotkał się z Piotrem nad morzem i powiedział do niego: paś owce moje i paś baranki moje, została mu otwarta inna metoda wyjaśnienia. Kiedy Piotr zaczął być pastorem i zajmować się duszami innych, jasno widział, dlaczego jego mistrz umył mu nogi, ponieważ przekonałby się, że miał wiele do zrobienia z tego samego rodzaju służby. Często nasza praca dla Jezusa rozwija dzieło Jezusa i znamy naszego Pana, będąc wezwani do podążania Jego śladami. Tam w niebie, co najlepsze, Piotr rozumie, dlaczego mistrz umył mu stopy i na pewno czasami Piotr musi się uśmiechnąć w duchu, aby pomyśleć o tym, co kiedyś myślał i powiedział. Piotr śpiewa pośród niebiańskiego tłumu, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów we własnej krwi. A potem myśli sobie: w moim szaleństwie, za dni mego ciała, powiedziałem do niego: nigdy nie umyjesz mi nóg. Kochałem go, kiedy to mówiłem, ale jakie potworne szaleństwo kryło się w mojej mowie. Ach, on to teraz rozumie, a my wkrótce zrozumiemy tak jak on. Wszystko stanie się jasne, kiedy raz wejdziemy w obszar światła. Oczekuję błogosławionych zwierzeń nieba. Jakże błogosławione będą te znajome objawienia tajemnic tak długo niejasnych. Jakże słodka komunikacja będzie między Bogiem a Jego ludem w przyszłym świecie. Nie mogę się doczekać czasu, kiedy ujrzymy rozwiązane węzły i wyjaśnione wszystkie zagadki. Wtedy ujrzymy dobro pozornego zła i życie, które leży na łonie śmierci. Czy moglibyśmy usłyszeć historię pielgrzymów, którzy dotarli do domu, biegliby tak: podróżowałem przyjemną drogą, błogosławiąc Boga za tak cudowną pielgrzymkę, ale nagle ogromny kamień spadł na moją drogę i z żalem musiałem zawrócić i przejechać bardziej wyboistą drogą. Nigdy nie rozumiałem dlaczego, dopóki nie wróciłem do domu do nieba, a teraz on mówi mi: dziecko, była przepaść, ale trochę z przodu i zostałabyś rozbita na kawałki i dlatego zablokowałem ci drogę. Ktoś, kto dotarł do upragnionej przystani, powie nam: okręt, którym płynąłem, rozbił się. Uderzyła w skałę i na złamanym fragmencie jej belek dopłynęłam do brzegu. Do tej pory nie mogłem pojąć przyczyny tego nieszczęścia. Teraz dowiaduję się, że złe ręce kierowały statkiem na brzeg, gdzie zostałbym niewolnikiem i trzymany w niewoli przez całe życie, i nie było innego sposobu na wyzwolenie, jak tylko wprawić łódź w dreszcze i wylądować jej pasażerów tam, gdzie bądź wolny. Bracia i siostry, bardziej będziecie błogosławić Boga w niebie za wasze smutki niż radości. Kiedy raz wejdziesz na niebiańskie wzgórza, zobaczysz, że najlepsze błogosławieństwa spłynęły na ciebie w najsurowszych szatach. Twoje perły zostały znalezione w muszlach ostryk, a klejnoty wywieziono z Egiptu. Choroba, próba, przeciwności losu, żałoba a ból był dla ciebie bardziej aniołami Boga niż twoje bogactwo, twoje zdrowie, Twoja siła, twoja wygoda nieskończenie bardziej niż twój śmiech i twoja łatwość. O bracia i siostry, dowiemy się później. Cóż, jak dowiemy się w dalszej części, możemy pozostawić wiedzę do tego czasu i poświęcić całą naszą uwagę teraz na posłuszeństwo i zaufanie. Zrobiłem, kiedy dodałem ostrzeżenie do tych, którzy są poza Chrystusem. W tym zgromadzeniu są tacy, którzy nie znają mojego Pana. Byłem bardzo skupiony na Tobie w moim umyśle, kiedy byłem zamknięty w mojej komnacie i nie mogłem się do Ciebie przemówić. Modlę się, aby Duch Święty pobłogosławił Wasze nawrócenie orędzia moich braci, którzy życzliwie zajęli tę kazalnicę. Jeśli nadal pozostajesz nienawrócony, chciałbym Ci powiedzieć, że nie wiesz, co Bóg z Tobą robi i nie wiesz, co On robi z Tobą teraz, ale dowiesz się w przyszłości. Masz dni szabatowe, ale nie znasz ich wartości. Będziesz je oceniał inaczej, z czasem, kiedy będziesz umierał, a zwłaszcza gdy zostaniesz powołany przed tron Boży. Masz swoją Biblię i zaniedbujesz ją. Nie wiesz, że Bóg wysłał ci list miłosny w takiej formie, że będziesz to wiedział, gdy staniesz przed Jego straszną poprzeczką. Niektórzy z was byli bardzo często błagani i gorliwie błagani, aby uchwycili się życia wiecznego, a Pan wsparł nasze prośby, zsyłając wam choroby i osobiste kłopoty. Cóż, niewiele o tym wiedziałeś i nie chciałeś wiedzieć, ale będziesz musiał wiedzieć później. Jeśli umrzesz bez Chrystusa, obudzisz się w wieczności i zawołasz: ach, abym kiedykolwiek Pan mnie wezwał, a ja odmówię. Aby wyciągnął rękę, a ja zlekceważyłem. W piekle będzie to straszne odkrycie. Byłem przedmiotem ewangelicznych zaproszeń, byłem obiektem żarliwych błagań, ale trwałem w moim grzechu i oto jestem na wieki zagubiony. To, czego szczerze pragnę, aby się wydarzyło, to abyś dziś rano dowiedział się, co Pan dla Ciebie uczynił, zrozumiał to, otworzył oczy i powiedział: oto ja, człowiek, który długo żył w grzechu i zostałem oszczędzony celowo, aby Bóg mógł mnie ocalić, zanim umrę. A może przyjmie taką formę: oto jestem, młody człowieku, przyszedłem tu dziś rano bez konkretnego motywu, niewiele wiedząc, co Bóg zamierza ze mną zrobić. Ale teraz to wiem. Przyprowadził mnie tutaj, abym tego ranka uwierzyła w Jezusa i oddała Mu swoje serce. O słuchacze Ewangelii, jeśli raz zdowiecie się, co Bóg naprawdę uczynił z wami i dla was, z trudem wybaczycie sobie wasze postępowanie wobec Niego. Powiecie: czy naprawdę tak mnie kochał i odkupił mnie taką ceną? I czy byłam tak niemiła i bezmyślna wobec Niego? Będziecie się ganić, karcić i smucić, myśląc, że tak strasznie powinniście traktować tak dobrego przyjaciela. Niech Duch Boski dziś rano otwórz oczy, aby wiedzieć, co Pan Jezus czyni dla ciebie, a Jego łaska będzie w tobie powiększona. Amen i amen.